Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dzień dobry, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak znaleźć wymarzoną pracę, a ze mną w studiu Izabela Wołyniec-Sobczak, ambasadorka programu Sukces to ja, coach i doradca kariery, rekruter i headhunter, jak bardzo kocham to słowo, oraz Natalia Bogdan, założycielka międzynarodowej firmy rekrutacyjnej Job House, laureatka konkursu Businesswoman Roku 2016. Witam was, dziewczyny, bardzo serdecznie. No i właściwie zacznijmy od tego, jaka rzeczywiście dziś sytuacja jest na rynku pracy, bo mówi się, że w ogóle nie ma bezrobocia. No i pytanie, czy to prawda, czy nieprawda?
Z jednej strony prawda, bo wszędzie w mediach słyszymy, że jest rynek pracownika, bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie, ale do mojej firmy, która jest agencją rekrutacyjną, nadal zgłasza się bardzo dużo osób, które twierdzą, że pracy nie mogą znaleźć, albo nie mogą pracy znaleźć w ogóle, albo takiej, którą by chcieli. Najczęściej to jest ten drugi przypadek, że niby tych ofert jest tak dużo, niby właśnie mówi się, że trudno jest teraz o pracowników, a nie o pracę, ale jednak gdzieś tam nie mogą znaleźć, czy to pracy, która jest za odpowiednim dla nich wynagrodzeniem, czy zgodna z ich jakimiś marzeniami.
Iza, jeżeli będziemy miały powiedzieć o kobietach, ponieważ spotykasz się z nimi co miesiąc w ramach Sukces to ja, prowadzisz webinary, to jak sytuacja wygląda tutaj?
No to ja też potwierdzę, że myślę, że ta teoria, że jest rynek pracownika, jest troszkę rozdmuchana, chociaż ja mam wrażenie, że przez to, że właśnie tak się mówi, że jest rynek pracownika, to też więcej osób poszukuje pracy, upatruje w tym jakieś szanse, że jest to dobry moment na zmianę, więc może i jest więcej ofert pracy od pracodawców, ale również jest dużo, dużo większy ruch na rynku pracy ze strony pracowników, więc nawet jeśli są projekty rekrutacyjne, to spływa bardzo dużo aplikacji. I ja też tutaj potwierdzę, że mimo, że niby jest rynek pracownika, to bardzo dużo kobiet nadal nie może znaleźć pracy. Wysyła wiele aplikacji, chodzi na rozmowy, ale jakby nic z tego nie wynika.
A w czym myślicie leży problem, że ktoś wysyła bardzo dużo aplikacji i nic z tego nie wynika? No, czy jest kobietą, czy mężczyzną?
To oczywiście zależy od konkretnych sytuacji, ale najczęściej to jest po prostu niedopasowanie profilu osoby, czyli jej doświadczenia czy wykształcenia do oferty pracy. Często też wynika to z tego, że nie do końca potrafimy sporządzić dobre dokumenty aplikacyjne. Jednak to CV to jest taka nasza wizytówka i to takie zaproszenie, wstęp do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli nie potrafimy dobrze sformułować tego, co robiliśmy do tej pory, to nie jest zbieżne z tym, czego szuka pracodawca, no to najczęściej te CV nie przynoszą skutku, czyli nie zostajemy zaproszeni na dalsze rozmowy.
Taki tradycyjny sposób szukania pracy, jeszcze jak ja pamiętam, był taki, że się przygotowywało jedno CV, jeden dokument i wysyłało się, gdzie popadnie. No właśnie, czy to wtedy możemy się w jakiś sposób dopasować profilem do tego, czego szuka pracodawca?
No właśnie, ja widzę po moich klientkach, które się do mnie zgłaszają, że jeszcze część z nich właśnie tak działa. Ma jedno CV, wysyła na wszystkie ogłoszenia i gdy ja je uczę, że CV trzeba dopasować, trzeba przerabiać, musi być spójne z wymaganiami zgłoszenia, z tymi, które stawia pracodawca, no to często jeszcze jest zaskoczenie. I myślę, że to jest jeden z powodów, że właśnie nie ma żadnego odzewu. Innym powodem jest to, co ja słyszę też od moich klientek, że często te ogłoszenia są na tak dużym poziomie ogólności, że tak naprawdę nie są zbyt czytelne i nie wiadomo, czy firma poszukuje bardziej rozwiniętej, doświadczonej specjalistki, czy mimo, że stanowisko nazywa się specjalista, to oczekuje się osoby z bardzo małym 2-3-letnim doświadczeniem. I często nawet powodem też może być to, że osoby, które wysyłają aplikacje, mają zbyt duże doświadczenie i kwalifikacje na oferowane stanowiska.
No tak, i wtedy nie spełniają, rozumiem, oczekiwań. Powiedziałyście już o powodach, kiedy na przykład wysyłamy dużo CV i nikt się nie odzywa. Zapytam tak przekornie o wiek, bo teraz niby się nie podaje tego wieku, prawda? Nie podajemy wieku, nie podajemy, czy jesteśmy w związku, czy nie. Ale w końcu patrząc na przykład naszą edukację, można zorientować się, ile mamy lat i co. Czy teraz rzeczywiście pracownik starszy jest w cenie, jako że młodzi szybko zmieniają pracę?
Na pewno więcej firm zatrudnia osoby starsze, no bo jednak tych pracowników na rynku brakuje, ale nadal no, młodość wygrywa. To może nie jest popularne stwierdzenie, ale tak jest, że rzeczywiście nawet jeżeli nie umieścimy tej daty urodzenia w CV, to możemy wydedukować, czy po latach pracy, czy po rocznikach, kiedy kończyliśmy szkołę. Mamy też media społecznościowe, więc każdy może sobie nasze zdjęcie znaleźć i ocenić. Więc z jednej strony tak, mówi się o tej dywersyfikacji w miejscach pracy i płciowej, i wiekowej, ale w rzeczywistości nadal osobom 50 plus jest trudniej na rynku pracy.
To teraz nowe trendy. Mówi się, że nie przysyłajcie do nas CV, prześlijcie plakat, rysunek, wideo. Czy rzeczywiście to jest coraz bardziej popularne wśród pracodawców, czy jednak nadal to dobrze napisane CV ze zdjęciem, a może bez zdjęcia jest lepsze?
No najczęściej praktykuje się jednak tradycyjne, klasyczne CV i większość pracodawców takiego oczekuje. Natomiast są zawody bardziej kreatywne, gdzie na przykład wideo CV albo ładne graficzne CD w przypadku na przykład grafików czy jakichś osób zajmujących się marketingiem, kreacją jest jak najbardziej wskazane. A nawet to, co ja też zawsze radzę dziewczynom, że jeśli firma nie pisze, po prostu wymaga CV, to zrobienie CV w innej formie, właśnie czy graficznej, czy wideo CV, jest na pewno tym czynnikiem, który bardzo wyróżni twoje CV z morza innych, bardzo podobnych do siebie CV, więc warto trochę zaszaleć i czasami po prostu zrobić coś innego, aby zostać zauważonym, bo to już jest pierwszy krok, aby się wyróżnić i dostać zaproszenie na rozmowę.
Poperfumować papier. Natalia, umieszczać zdjęcie czy nie?
Ja uważam, że tak, mimo że teoretycznie po wejściu RODO niekoniecznie to zdjęcie powinno być w tym CV. W innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w ogóle możemy zostać dyskwalifikowani za umieszczenie tego zdjęcia w CV. W Polsce jeszcze takich zwyczajów nie ma, więc jeżeli to zdjęcie może nam pomóc i warto zwrócić uwagę na to, żeby to nie było selfie z dzióbkiem tak zwane, ani zdjęcie z mistrzami drugiego planu w tle, tylko profesjonalne...
Albo w okularach słonecznych.
Profesjonalne zdjęcie, tak jak, które pokazuje nas tak, jak chcielibyśmy być odebrani przez naszego pracodawcę. Każdy lubi uśmiechnięte osoby, profesjonalnie ubrane stosownie do stanowiska. Jeżeli z tego CV będzie spoglądać na nas taka serdeczna, profesjonalna osoba, to myślę, że takie zdjęcie może bardzo pomóc.
No dobrze, a jeżeli chodzi jeszcze o inne trendy niż te, które wymieniłam a propos rysunków, plakatów, wideowizytówek i tak dalej, czy jeszcze jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć?
Na pewno warto zrobić porządek w mediach społecznościowych, bo no, prawie każdy pracodawca tam zagląda, czy na Facebooka, LinkedIn, to też jest taka nasza wizytówka online, więc warto zadbać o to, żeby konta na tych profilach były profesjonalne. Oczywiście Facebook jest takim medium społecznościowym bardziej codziennym, nazwijmy to, i nieformalnym. No ale zadbajmy też o to, albo o ustawienia prywatności, żeby osoby, które nie są naszymi bliskimi znajomymi, nie widziały
tam zdjęć z pikniku.
Na przykład. A jeżeli chcemy, żeby nasz profil był publiczny, no to chociaż właśnie nie umieszczajmy tam kontrowersyjnych treści, czyli jakichś wypowiedzi politycznych. Wszystkiego tego, czego nie chcemy, żeby dowiedział się o nas nasz przyszły pracodawca.
No to dziewczyny, jak się dobrze sprzedać na takiej rozmowie? Powiedzmy, już wysłałyśmy CV, zostałyśmy zaproszone czy zaproszeni, bo jesteśmy nie kobietą. I przychodzimy na rozmowę.
Na pewno warto być przygotowanym do tej rozmowy, czyli zapoznać się jeszcze raz z ogłoszeniem, na które aplikowaliśmy pod kątem tego, czego pracodawca szuka, poczytać o firmie, poczytać o samym stanowisku, tak żebyśmy nie byli na tej rozmowie zupełnie zieloni, tylko brzmieli znowu profesjonalnie, że zależy nam na tej pracy. Myślę, że w ten sposób najłatwiej dobrze wypaść.
Przypomniała mi się taka anegdotka, gdzie mój znajomy poszedł na rozmowę o pracę do rekrutera i myślał, że to chodzi o inną firmę i zaczął wychwalać konkurencję. Ale słuchajcie, dostał pracę, nie wiem jak on z tego wybrnął. Natomiast rzeczywiście wyszedł zdenerwowany. To co jeszcze zrobić? No bo wiadomo, że trzeba się przygotować, trzeba wiedzieć do jakiej firmy się idzie, może warto też wiedzieć jakie wartości firma reprezentuje. Co jeszcze? co o sobie, bo tak naprawdę idziemy też no, sami ze sobą tam idziemy.
No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz i ja tego zawsze uczę, że trzeba zacząć od poznania siebie, bo rozmowa to jest rozmowa o tobie i musisz przede wszystkim się znać i aby odpowiadać dobrze na pytania typu, jakie są pani silne strony, proszę nam opowiedzieć o sobie.
No właśnie, jeszcze podaj potem przykłady użycia tych silnych stron i wszyscy, Boże, a wygooglałam, że mam być profesjonalna, dobrze zorganizowana i punktualna na przykład.
Dokładnie, żeby to nie było tylko takie deklaratywne wymienienie, że jestem taka, taka i taka, ale właśnie jakieś konkretne historie, które za tym stoją, że jeśli jestem punktualna, to jakąś historię,
podaj
która
przykład.
To popiera.
Przykład. Jestem kreatywna, podaj przykład.
Poza tym zawsze to, co najbardziej przemawia do wyobraźni drugiej strony i do emocji, to są właśnie historie. Nie tylko deklaratywne opowiadanie, jaka jestem w czymś super, ale historie, które za tym stoją, bo to jest coś, co wzbudza emocje.
A jakie, z jakimi problemami najczęściej przychodzą do ciebie uczestniczki programu Sukces to ja? Nie wiem, jeżeli mówimy już o tym procesie rekrutacji.
Pierwsze to są dokumenty rekrutacyjne, które nie wiedzą jak przygotować, bo mają jedne, a drugie to właśnie jest ogromny, ale ogromny brak pewności siebie, poczucia wartości, a to buduje się właśnie poprzez poznanie siebie i docenienie siebie.
Jak rekruter Natalia podchodzi do takiej osoby, która przychodzi i CV naprawdę jest niesamowite, a z braku poczucia własnej wartości, z takiego wycofania, no nie wiem, czy badacie to jakoś głębiej, czy po prostu zakładacie, że osoba jest niepewna siebie i nie przyjmie cię?
Oczywiście próbujemy i też dobry rekruter potrafi otworzyć osobę, ośmielić ją, zachęcić, troszeczkę tak upewnić, że da sobie radę, no ale oczywiście my nie jesteśmy jedynym etapem rekrutacji. My jesteśmy zazwyczaj tym pierwszym sitem, a później jeszcze osoba musi się spotkać z klientem, więc jeżeli no, nie uda nam się otworzyć tej osoby i zachęcić do tego, żeby opowiedziała to, co rzeczywiście reprezentuje, bo wiemy to właśnie z CV, czy na przykład z rekomendacji jej poprzednich pracodawców, no to obawiam się, że może w tym kontakcie bezpośrednim się spalić, mimo że jest świetnym specjalistą, no bo umówmy się, że ta rozmowa kwalifikacyjna jednak jest dla nas szansą na otrzymanie tej pracy i na pokazanie tego, jacy jesteśmy naprawdę. Jeżeli nie przejdziemy tego etapu, no to może to się nie zakończyć sukcesem, to poszukiwanie pracy.
Pytają też o słabe strony. Mówić o nich?
Tak, ale znowu polecam, żeby się przygotować, to znaczy, żeby tak nie wyrzucić
i
od razu.
I to mam jeszcze złe, proszę pani, i to jeszcze, i tutaj też nie umiem, i tego też.
I w ogóle to jestem leniwa.
Być takie, słuchajcie, słabe strony, które nie mają ogromnego znaczenia na tym stanowisku, o które się ubiegacie, no bo jeśli stanowisko, i nawet jest to napisane w ogłoszeniu, wymaga dokładności, skrupulatności, a ty się przyznasz, że no właśnie brakuje ci tych umiejętności, ale się uczysz, no to tak słabo, nie? To jest taki strzał w kolano.
No tak, czyli wybierajmy te cechy, które nam nie zaszkodzą. No to dziewczyny, taki temat pieniędzy. To jest zawsze temat trudny, szczególnie jeżeli o pieniądzach mają mówić damy, bo jak to się mówi, damy o pieniądzach nie rozmawiają, potem zarabiają mniej i się potem frustrują, denerwują, a mogły na początku powiedzieć więcej. To co tu zrobić, żeby powiedzieć tyle, ile powinno się powiedzieć na danym stanowisku i żeby ze sobą nie negocjować? Bo też jest taka anegdotka, że wychodzę z domu, chciałabym 10, po drodze słyszę coś w radiu i chcę 8, przychodzę do firmy, jest ładna, chcę 6, na rozmowie się ktoś pyta, ja się zdenerwowałam, bo coś tam mi nie wyszło z tymi słabymi stronami i mówię 5, a potem okazuje się, że jestem w tych widełkach wynagrodzenia, które w korporacjach funkcjonują na tym najniższym pułapie.
Ale to jest dokładnie taka historia, jaką ja zawsze właśnie doświadczam z moimi klientkami, że one wiedzą mniej więcej często, ile się zarabia na takim stanowisku w tej firmie może, bo można to sprawdzić troszkę w raportach płacowych, popytać znajomych, może ktoś tam pracuje. Natomiast bardzo często, większość z nich właśnie, gdy już pada na rozmowie to pytanie, to od razu jest szybko negocjacja w głowie i podają niższą kwotę. Więc na pewno trzeba się do tego przygotować, ustalić sama ze sobą, ile chcę zarabiać, powtórzyć to 100 razy, jeśli taka jest potrzeba, przed lustrem, na głos, poprosić znajomych, aby też trochę nas posłuchali, aby to robić z pewnością siebie i błagam, nie dodawać na końcu cichutko to jest do negocjacji.
Natalia, co ty na to powiesz?
To odnośnie tego do negocjacji, bo czasami może być tak, że kwota, którą powiemy, jest jednak za wysoka. Ona się nie mieści w budżecie, który ma do zaoferowania nasz potencjalny pracodawca. Więc ja mimo wszystko spróbowałabym upewnić pracodawcę, dlaczego jesteśmy warte akurat tyle, czyli podaję kwotę na przykład 5000 zł, ponieważ potrafię to i to i jestem pewna, że zwiększę na przykład państwa sprzedaż o 20%, czyli podać jakieś konkrety. Można wprost zapytać, czy ta kwota, której oczekuję, mieści się w państwa budżecie i wtedy, nawet jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi wprost, no to nawet po mimice twarzy możemy jakoś wyczuć, czy to jest za dużo, czy za mało. Jeżeli wydaje nam się, że jest to za dużo, no to możemy powiedzieć, że nam zależy bardzo na tej pracy i że finanse nie są kryterium głównym naszego wyboru potencjalnego miejsca zatrudnienia i jesteśmy też otwarte na negocjacje, tylko no to właśnie zależy też, jak to powiemy. Jeżeli to powiemy w sposób profesjonalny, jak negocjator, to będzie to w porządku, a jeżeli właśnie to powiemy trochę jak taka cicha, szara myszka, że właściwie to przepraszam, że żyję i tak naprawdę to mogą mi państwo dać o wiele mniej, no to też będzie zupełnie inaczej odebrane.
Iza, no ty prowadzisz warsztaty Sukces to ja już od ilu? To będzie półtora roku?
Półtora roku.
Na takich warsztatach jest, nie wiem, 80, 60 kobiet. I jak mówisz o pieniądzach, jestem bardzo zawsze ciekawa tego tematu, to co sądzisz jest takiego przerażającego w tym pieniądzu, że my, kobiety, się go boimy?
Z tego, co widzę, to mamy bardzo mocno wdrukowane przekonania, które powodują, że rozmowa o pieniądzach jest dla nas bardzo trudna i w ogóle pieniądze są rzeczą, o której nie wypada rozmawiać. Że właśnie damy o pieniądzach nie rozmawiają, pierwszy milion trzeba ukraść, to jest wszystko takie przekonania, myślę, że z pokolenia na pokolenie też przekazywane, ale ja widzę, że jest wśród kobiet bardzo duża zmiana teraz. Są już takie specjalistki też na rynku, które uczą kobiety rozmawiać o pieniądzach, dbać o swoje pieniądze, pomnażać pieniądze, negocjować i jest coraz lepiej.
No i pieniądz daje szczęście, przypomnijmy tylko tak delikatnie. Bardzo dziękuję. Izabela Wołoniec-Sobczak, ambasadorka programu Sukces to ja, coach i doradca kariery. Natalia Bogdan, międzynarodowa firma rekrutacyjna JobHouse. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję. A wam życzę dużo pieniędzy.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.